puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Audycja powstaje przy współpracy z Agencją Rynku Rolnego.
Dzień dobry, jest niedziela, minęła 7.30. Zapraszam na Puls Ziemi. Dzisiaj odwiedzimy miejscowość, która może stać się swego rodzaju Mekką dla osób, które są fanami dawnej motoryzacji.
Muzeum Volkswagena przyciąga fanów właściwie z całej Europy, ale również świata, bo ostatnio tam byli z Australii. Natomiast faktycznie niedługo szykuje się otwarcie miejsca, czy muzeum, czy takie miejsce z motocyklami.
Zastanowimy się też, czego panowie szukają w kołach gospodyń wiejskich.
Jedna zabawa, druga, trzecia i stwierdziłem, że to jest fajnie coś. No i tak stopniowo jak się wciągnął w te roboty tutaj.
A wciąga pan innych mężczyzn?
Wie pan co, ja się czuję lepiej, jak ich jest mniej.
Będziemy też zachęcać rolników do tworzenia grup producenckich.
To nasza duża szansa na to, żeby nasze produkty mogły być zbywane po jak najlepszej cenie, a zarazem nabywanie środków produkcji w grupie pozwala na negocjacje jak najkorzystniejszej ceny.
To wszystko w Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam. Dzisiaj wędrówkę po Pomorzu rozpoczynamy od Pępowa, miejscowości położonej w gminie Żukowo i o tym, co w Pępowie ciekawego, a także o tym, jak wieś zmieniała się przez ostatnie lata, opowiadają sołtys Rafał Banit, mieszkaniec Witold Schmidtke i Janina Ulenberg z Urzędu Gminy Żukowo.
Jest to szereg działań mieszkańców, długoletnia praca.
Ale szereg działań mieszkańców, długoletnia praca, to brzmi tak bardzo tajemniczo. Proszę wyjaśnić konkretnie, co wy takiego zrobiliście w tym Pępowie, które słynie przecież głównie z tego, że posiada wspaniałe muzeum starych Volkswagenów, ale to nie tylko to przecież.
Tak, oczywiście. No tutaj pan jakby wspomniał o kwestii też takiej inicjatywy prywatnej i to jest jak najbardziej wszechstronne. Również mamy, będziemy mieli pewnie w niedługim czasie jakieś muzeum tutaj motocykli, również się szykuje, ale również jakby jako inicjatywa prywatna. Natomiast chodzi o miejsce, o jakby umiejscowienie Pępowa, gdzie mamy z jednej strony kolej metropolitalną, będziemy mieli obwodnicę metropolitalną z jednej strony, również chodzi o placówki oświatowe, jak szkoła podstawowa, która jest przy parku, który też również ma daleko idące tradycje. Są tam stuletnie, ponad kilkusetletnie drzewa.
Zainteresowało mnie to Muzeum Motocykli, które powstaje. Wspomniałem też wcześniej o Muzeum Samochodów Volkswagen. Niebawem możecie stać się Mekką fanów dawnej motoryzacji.
Zgadza się. Muzeum Volkswagena przyciąga fanów właściwie z całej Europy, ale również świata, bo ostatnio tam byli z Australii. Także właściciele tego muzeum są zadowoleni z tego miejsca, które właściwie przyciąga fanów. Znaczy reklama jest obustronna, że tak powiem. I tam mnóstwo ludzi przyjeżdża. I do tego sukcesu, który miejscowość odniosła, również przyczynili się właściciele tego muzeum Volkswagena. Natomiast faktycznie niedługo szykuje się otwarcie miejsca, czy muzeum, czy takie miejsce z motocyklami w Pępowie.
Pani Janino, tutaj wspomniano, że powstała niedawno Pomorska Kolej Metropolitalna, której linia przebiega niedaleko Pępowa. Z drugiej strony mówi się, że niebawem rozpocznie się budowa obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta, która też będzie przecież tuż obok Pępowa przebiegać. To wszystko sprawia, że wy tak nie tylko mentalnie, ale w pewnym sensie fizycznie zbliżacie się do miasta. Nie boicie się, że w tej sytuacji trudno będzie utrzymać charakter typowo wiejski, charakter wsi?
Na pewno, ale tutaj mamy takie silne właśnie stowarzyszenia, zrzeszenia, jak koło gospodyń wiejskich, które podtrzymuje te wszystkie tradycje właśnie już od kilkunastu lat, bo tam obchodzili już 50. rocznicę swojej działalności. Także trudno będzie, żeby oni zrezygnowali albo coś się tam stało innego. Także ten rozwój tych kół następuje. Już w krótkim czasie właśnie mamy 16. W tej chwili się zgłasza następne koło w Beninie, gdzie też blisko Trójmiasta, blisko ten, to nie przeszkadza. Także ten rozwój po prostu nie przeszkadza dalej, żeby koła mogły się rozwijać i utrzymać te wszystkie tradycje wiejskie.
A czy rolnicy jeszcze są w ogóle w tak zurbanizowanym terenie?
Rolnicy są, tak, i jeżeli nawet jakieś mniejsze gospodarstwa po prostu rezygnują, to się większe po prostu ziemie zagospodarują. Także nie ma problemu, u nas nie ma ziemi nadzbyt, tak żeby ona leżała odłogiem czy tego. To po prostu większe rolnicy biorą i użytkują te grunty.
Pępowo to jest taka miejscowość, do której bardzo często, czy jakby duży natłok nowych ludzi się sprowadza, prawda? Z Gdańska, z Gdyni, z innych okolicznych większych miejscowości. Łatwo integrować się taką wieś? Łatwo się integrować mieszkańcom?
No myślę, że tak. Tutaj jakby i miejscowi, czyli Kaszubi, którzy mieszkają tutaj od wieków, są otwarci. Także mieszkańcy, którzy się pojawiają w takiej miejscowości, przynajmniej jak Pępowo, moim zdaniem nie odczuwają jakichś tam różnic. Integracja jest naprawdę duża.
Ja słyszałem kiedyś takie opracowanie naukowe dotyczące sąsiedniego Banina. O, widzę, że też je pan kojarzy.
Nie zgadzam się z tym opracowaniem.
Ale wyjaśnijmy tylko słuchaczom, o co chodzi. Tam z tego opracowania wynikało, że mieszkańcy po prostu przyjeżdżają i chowają się w swoim ogródku, tak, otoczonym płotem. Żywopłotem, czymkolwiek jeszcze innym, i tak naprawdę nie interesuje ich to, kto mieszka za ścianą, bo to często przecież tam są szeregowce, kto mieszka w sąsiednim budynku, że to ich totalnie nie interesuje. Ale pan się z tym nie zgadza.
Nie, no przynajmniej, znaczy znam Banino, także tam też się z tym do końca nie zgadzam. Natomiast w Pępowie na pewno taki proces nie następuje, bo no zresztą jesteśmy tutaj razem z sołtysem we dwóch. Ja jestem ten tubylec według tamtego opracowania, on jest napływowy, jest sołtysem tej miejscowości, prawda? Ja jestem radnym, także również w tej płaszczyźnie żywym przykładem.
Tak, jestem niejako żywym przykładem. Ja myślę, że absolutnie, znaczy myślę tak, z jednej strony otwartość właśnie osób, tak jak tutaj Witek, który jest otwarty na, ma otwarty umysł i szuka różnych rozwiązań, niezależnie od tego, co, jak mogłoby to wyglądać. Natomiast, a ja z drugiej strony, tak jak my jesteśmy przyjezdni, mieszkam w Pępowie około 10 lat, ponad troszeczkę 10 lat i się też jakby z tą społecznością też się zazębiamy. Oczywiście to jest proces. Myślę, że jeżeli każdy jest otwarty na pewne, powiedzmy, rozwiązania, w tym momencie dojdziemy do wspólnych jakby korzyści z tego płynących.
To było Pępowo, a już za chwilę wybierzemy się na Kociewie, do Brzeźna Wielkiego. Zgodnie z zapowiedzią przenosimy się teraz do Brzeźna Wielkiego, gdzie prężnie działa koło gospodyń wiejskich i właśnie o tym kole opowiadają jego członkinie, panie Hanna Raczkowska, Zdzisława Babińska i Michalina Kryża.
Działamy 7 lat po reaktywacji, a
koło 65.
65 lat już miało, no ale teraz jest tak, że działamy w ogóle tak i dla dzieci. Teraz dopiero nauczyliśmy się śpiewać. Ale występujemy i z naszymi produktami wjeżdżamy na sprzedaże, także co mogę więcej powiedzieć?
To może za chwilę ja powiem pani, co pani może więcej powiedzieć, natomiast teraz chciałbym się cofnąć o 7 lat, bo powiedziały pani, że 7 lat temu reaktywowałyście koło. Dlaczego to zrobiłyście? Skąd taka potrzeba?
Potrzeba sama ludzi, kobiet, żeby się spotkać, gdzie, szczerze mówiąc, pomysł wyszedł troszeczkę od naszego sołtysa, który chciał, żeby w Brzeźnie nie tylko była sołtys, żeby mieszkańcy razem się spotykali. Można powiedzieć, dzięki paniom spotykają się też i mężowie, bo jak są, często robimy na przykład i w karnawale, i jak są Andrzejki, Śledzik, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Wigilia, to są też zapraszani nasi mężowie, nieraz to przychodzą całe rodziny. Na Wigilię mieliśmy w szkole, bo niestety mamy małą świetlicę taką wiejską, a szkoła jest jednak duża, bo jest odnowiona z funduszy unijnych, więc była cała społeczność, było około 150 osób, więc oczywiście przygotowałyśmy, my się bardziej, można powiedzieć, w gastronomii specjalizujemy. Nasza część artystyczna to jest taka, można powiedzieć, troszkę ciężko, ale jednak gastronomia to jest nasza perełka, można powiedzieć, więc jeździmy z naszymi potrawami na sprzedaż. Jak są organizowane Dni Kociewia, Dni Starogardu, to po prostu jest stoisko i panie też z innych kół oczywiście, nie tylko my, ale przyjeżdżamy i to jest tak, że każda z nas robi swoją potrawę, w której się najlepiej czuje. I jak wyjeżdżamy z innymi kołami, to nie ma tego, że wszyscy robią to samo, tylko wiedzą, że na przykład Brzeźno się specjalizuje w bigosie, w żurku, w pierogach i w niektórych ciastach.
i nie waż mi się tykać tego, inna wsio.
Nie ma takiego czegoś, po prostu każde mają to, niektórzy, o i robimy też jeszcze wiejskie nalewki, kompoty, własne produkty sprzedajemy, można powiedzieć, które są robione jak to kiedyś dziada pradziada, czyli bez konserwantów, robione tak można powiedzieć ekologicznie, naturalnie.
A na to jest moda ostatnio.
Tak, ekologia jest ważna, ale też ważne są produkty, że to jest zdrowe. Hania się w ogóle, koleżanka, specjalizuje w grzybkach, żurawinkach, w sokach.
Pieczenie z swojskiego chleba.
Tak, pieczenie. Ona na wyjazdy podajemy przeważnie własny smalec i chlebek, który właśnie piecze koleżanka. To jest jeszcze na zakwasie, na drożdżach, to jest taki naturalny, bez tych ulepszaczy. I to jest właśnie ważne. Szczerze mówiąc, teraz zaczęły nawet do nas panowie zaczęli dołączać.
Bo... Żeby jeść.
Nie, działają też, pomagają, bo to też chodzi o transport, żeby po prostu siła fizyczna też nieraz jest potrzebna i żeby to wszystko było razem zorganizowane, bo sołtys jest jeden, no to są, po prostu panowie dołączają, żeby było raźniej.
Pani mówi, że specjalizujecie się w sprawach kulinarnych, natomiast ja słyszałem, że też śpiewałyście dzisiaj bardzo ładnie zresztą.
Tak, pierwszy raz.
Pierwszy raz.
Drugi raz śpiewał.
Drugi, bo jeszcze na szczeblu gminnym.
Ale to musiała być trema, czy nie?
Starte.
Na początku tak, ale teraz już nie.
Ale bardzo dobrze wam poszło.
No cieszy nas to bardzo, że tak się udało w ogóle.
Chciałyście się rozwinąć, tak? Kolejny kroczek zrobić.
Tak. Udało się i mamy nadzieję, że będzie tak dalej. Bym chciała w ogóle przyciągnąć nasze panie, więcej młodzieży, żeby właśnie wchodziło do naszego koła i nie zostawiali.
Ale mamy jeden przecież przykład takiej młodzieży gminnej, wiejskiej.
Tak.
Michalina?
Tak, ja.
Co robisz w kole?
W sumie dziewczyny mnie zwerbowały na Dzień Kobiet w zeszłym roku, 2 lata temu. No i tak jakoś imprezowałyśmy i jakieś tam były zawsze zabawy.
Imprezowe koło gospodyń wiejskich.
Tak, i byłyśmy na turnieju w Jabłowie. No i tak spodobało się.
Ale koło gospodyń wiejskich to się kojarzy przy całym szacunku z nieco starszym pokoleniem, o to chociaż kilka lat, o te kilkanaście lat, prawda, z takimi kobietami, które już mają dzieci, które się w pewnym sensie, to życie już jest takie ustabilizowane. Ty masz 24 lata, tak?
Tak.
Jak mówisz, sama jesteś najmłodsza. Jak się odnajdujesz w tym środowisku?
No, wszystkie...
W tym towarzystwie.
Wszystkie babki są takie rozrywkowe, uśmiechnięte, nie są jakieś takie zgorzkniałe, więc można z nimi pogadać bez problemu.
Fajna odmiana takiego życia.
No, coś innego.
Próbujesz ściągnąć koleżanki?
Nie, raczej się nie da. Jedna koleżanka też dołączyła, ale ona trochę starsza ode mnie. Bo u nas nie ma takiej w sumie tak aż młodzieży, żeby chciała należeć dookoła.
A tobie jak się mieszka w Brzeźnie?
A dobrze.
Co jest takiego fajnego?
Powietrze. Spokój. Ludzie są w porządku.
Nie ma takiego pędu.
No, jest inaczej. Jest inaczej niż w mieście.
Wielu ludzi nie ciągnie w ogóle, prawda, do tego takiego wariackiego nieco stylu życia.
No.
Mamy też pana, który prężnie działa. To jest Tadeusz Landsberg, który od 2 lat nas we wszystkim wspiera i właściwie pomaga.
To jest ten pan w czerwonych portkach, co gdzieś tutaj zniknął, tak?
Nie, to jest ten pan z tą brodą. Bo nie dorobił się po prostu jeszcze stroju kociewskiego, ale ma taki zamiar, żeby sobie uszyć i przychodzi na każde zebranie, jest niezawodnym, można powiedzieć, kolegą i we wszystkim pomaga.
Dzień dobry, Sylwek, Pięta Radio Gdańsk. Tutaj panie wspomniały, że pan jest jedną z gospodyń wiejskich.
Tak, podobno jestem zapisany, obwładam składki, także no, czuję się zintegrowany z tymi paniami, no i dobrze nam razem jest.
Także... Jak to się stało, że pan się wkręcił w tę działalność koła gospodyń wiejskich?
Jak to się stało, wie pan, szczególnie jesienią jest dużo czasu, kończą się jakieś tam prace takie firmowe, długie wieczory, no i zabawy, zaczęły się jakieś zabawy w wiosce, zacząłem przychodzić na te zabawy, no i jedna zabawa, druga, trzecia i stwierdziłem, że to jest fajnie, co? No i tak stopniowo człowiek się wciągnął w te roboty tutaj.
A wciąga pan innych mężczyzn?
Wie pan co, ja się czuję lepiej, jak ich jest mniej w sumie, tak bez przesady.
To po co innych ściągać?
No właśnie, także tutaj pod tym kątem to wie pan, no to konkurencja, Sołtys jest, ja jestem, no to starczy już, co?
No, przyznają państwo, że całkiem sprytne i rozsądne podejście, a zaprezentował je pan Tadeusz z Brzeźna Wielkiego na Kociewiu. Teraz wybieramy się do Agencji Rynku Rolnego, aby porozmawiać o czymś, co jest niezwykle istotne dla rynku rolnego. Mowa o grupach producenckich, które są szansą na rozwój, ale które wciąż nie do końca są w Polsce wykorzystywane przez rolników. I o tym właśnie Eugeniusz Dańczak, dyrektor gdyńskiego oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego.
Nasze wejście do Unii Europejskiej odkryło, iż w państwach starej Unii rolnicy są zorganizowani w znacznej, zdecydowanej większości właśnie w formie grup producenckich, korzystając z wszelkich korzyści wynikających z tej formy organizacji. My z różnych przyczyn historycznych raczej tak jakoś niezbyt ochoczo wstępujemy do tych grup, ale jest to nasza duża szansa na to, żeby nasze produkty mogły być zbywane po jak najlepszej cenie, a zarazem nabywanie środków produkcji w grupie pozwala na negocjacje jak najkorzystniejszej ceny, bo wiadomo, że jak się kupuje dużą ilość środków produkcji, no to dostawca, z dostawcą zawsze można negocjować i stąd, tak jak przed chwilą powiedziałem, w państwach starej Unii 70% rolników jest zorganizowanych i więcej nawet w tej formie. U nas w Polsce jest to jeszcze na dzień dzisiejszy, mamy dużo w tym temacie do zrobienia.
Chcecie to poprawić?
Jest to taka nasza duża szansa, bo jesteśmy jako rolnictwo mocno zróżnicowani. Są gospodarstwa kilkuset hektarowe, ale w dużej części Polski też są gospodarstwa małe, niewielkie, kilkuhektarowe. I jest to naszą szansą, żeby dla tych naszych gospodarstw w ten sposób spróbować znaleźć dodatkowe źródła dochodu, lepsze wyniki finansowe właśnie w wyprodukowaniu jednolitych, powtarzalnych partii produktów, na które dzisiaj oczekuje rynek.
Wydaje się, że to szansa szczególnie dla tych najmniejszych rolników.
No właśnie, bo w Polsce jest 1,5 miliona gospodarstw i te najmniejsze gospodarstwa nie mają najmniejszych szans przetrwania na rynku, bo po prostu rynek, rzeczywistość finansowa wymaga, żeby zbywany produkt był w znacznej ilości, tak jak przed chwilą powiedziałem, powtarzalny, gwarantujący jakość i z naszych 3% użytków rolnych sprzedajemy 36% eksportu, czyli że w tych dziedzinach, jakim jest na przykład ogrodnictwo, warzywnictwo, można osiągnąć na niewielkiej areale właśnie w tych małych gospodarstw taką produkcję, która pozwoli tym rodzinom związanych z rolnictwem na tych niewielkich obszarach na utrzymanie, na egzystencję.
Od czasu, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, no mimo że jeszcze mamy troszkę do nadgonienia w stosunku do Europy Zachodniej, to jednak już kilka kroków w tym dobrym kierunku uczyniliśmy. Jak to wygląda na Pomorzu?
Oczywiście, że tak. W naszym województwie funkcjonuje 94 grupy producenckie, lepiej lub gorzej zorganizowane. Są takie prowadzone przez liderów, menadżerów w sposób efektywny, właśnie wykorzystujący dofinansowanie do prowadzenia tych grup, dofinansowanie z różnego rodzaju programów, projektów, tak żeby po prostu można było wykorzystać pojawiające się środki. I to jest u nas realizowane. Organizacja grup rozróżnia organizowanie producentów owoców i warzyw, organizowanie producentów mleka, organizowanie producentów innych rynków obejmujących takie jak zboża, produkcję wołowiny, wieprzowiny, mięsa drobiowego, szeregu innych produktów, takich chociażby jeszcze jak ryby. I to, co już jest pozytywne, chcemy pokazywać innym rolnikom, żeby wzorem tych udanych grup producenckich, które są na terenie naszego województwa, też organizowali się w te grupy. Są to dosyć wymagające procedury, ale tak jak powiedziałem przed chwilą, skoro te 94 grupy już zafunkcjonowały, lepiej czy gorzej, Zależy nam na tym, żeby tą całą informację przekazać naszym rolnikom. Rolnicy wykazują duże zainteresowanie na spotkaniach w powiatowych izbach rolniczych, które organizują się tutaj w naszych poszczególnych powiatach. Padają pytania, rolnicy się tym interesują, chcą skorzystać po prostu z tej możliwości dofinansowania. Taka grupa w przeciągu 5 lat może otrzymać 500 tysięcy euro dofinansowania. No to jest kwota, która jest warta rozpatrzenia i na pewno, jeżeli możliwości pozwolą na to, to nasi rolnicy skorzystają z tego dofinansowania i będą się organizować, bo tak w ten sposób przy oczywiście takim profesjonalnym zaangażowaniu w zakresie finansowym, ochrony środowiska, dobrej praktyki rolniczej. Te wszystkie procedury muszą być zrealizowane zgodnie z wymaganiami, ale gra jest warta świeczki, bo zarówno te dofinansowanie w tym pierwszym okresie, jak i później możliwość korzystania właśnie z tych warunków dużych producentów i dużych odbiorców, można w swoim gospodarstwie uzyskać znacznie większe dochody z prowadzonej działalności.
Ci rolnicy, którzy stworzyli już te grupy producenckie na Pomorzu, oni potwierdzają te informacje? Potwierdzają, że rzeczywiście opłaciło się?
No tak się trochę składa, że my za bardzo jako naród nie chwalimy się, jesteśmy skromni, ale oczywiście mamy taką wiedzę, że ci, którzy wykorzystali maksymalnie istniejące możliwości, osiągnęli sukces i są jak najbardziej zwolennikami tego rodzaju organizacji, zorganizowania się naszego rolnictwa.
To był pan Eugeniusz Dańczak, dyrektor gdyńskiego oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego. I to już wszystko w dzisiejszym Pulsie Ziemi. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski, a my słyszymy się za tydzień.
Audycja powstaje przy współpracy z Agencją Rynku Rolnego.